Kultura na Weekend. Magazyn filmowy.
Alex Garland, szanowni państwo, mówi, że najlepiej czuje się jednak przed klawiaturą, taką klawiaturą komputerową, niekoniecznie za kamerą, bo za kamerą staje w sytuacjach wyjątkowych. A ten film z kolei, który w tym momencie podbija kina, nie tylko polskie, no tak zapowiada reżyser, że ma być jego ostatnim właśnie w charakterze reżysera. Natomiast to, co możemy już teraz powiedzieć, bo to wiemy na pewno, to, że Civil War, czyli ten film, o którym będziemy rozmawiać w tej części naszego spotkania w magazynie filmowym, to opowieść faktycznie o wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. Civil War, czyli dużo strzelania, jeszcze więcej bezsensownej śmierci, a przy okazji sztafeta pokoleń w jednym samochodzie, który to samochód zmierza, nie wiem, no do piekła, tak można byłoby chyba powiedzieć. A do tego samochodu my jesteśmy bardzo odważni w magazynie filmowym, no właśnie dosiadamy się my, czyli prowadzący ten program i obecna już w studiu filmoznawczyni Anna Teszycka z Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
I jak ci w tym samochodzie tak się rozgościłaś, tak znalazłaś swoje miejsce, czy bardziej z przodu, jakbyś to sobie widziała?
No tak, rozmawialiśmy tutaj już przed wejściem na antenę, że niespecjalnie przepadam za filmami wojennymi i bardzo rzadko je oglądam. Namówiłeś mnie do obejrzenia tego filmu i nie żałuję tego seansu. Wojna wymyślona, tak, no jakby fikcyjna, ale jakoś taka dziwnie bliska, jakby dziwnie realistyczna. Zastanawiałam się, dlaczego tytuł nie został przetłumaczony na język polski. Nie lubię, jak są angielskie tytuły.
To by się ludziom skojarzyło z Wojna domu.
No dokładnie o tym pomyślałam. Tak, Wojna domowa to nie jest dobre tłumaczenie tego tytułu, ale może tłumacze by wpadli na coś lepszego.
No może lepiej, żeby nie wpadali, bo czasem to lepiej, żeby jednak nie wpadali. Prawda?
Po prostu nie wszyscy znają język angielski, jednak pamiętajmy o tym. Więc...
To też jest prawda. Civil War, czyli wojna domowa. No to jak mówisz o tej bliskości, no. To ja na początek, żeby wprowadzić naszych słuchaczy w tę opowieść, to mam taki cytat, a w zasadzie fragment dialogu. Od kogo masz rozkazy? Od nikogo. Ktoś próbuje nas zabić, więc my próbujemy zabić ich. Proste. Te słowa sprawiają, że tak jakoś, no właśnie, to wszystko staje się bliskie i to jeszcze zwłaszcza w tym czasie, czyli w kwietniu 2024 roku, wojna na Bliskim Wschodzie, wojna za wschodnią granicą Polski i te momenty, liczne momenty, które do mnie powróciły w jednej chwili, kiedy oglądałem Wojnę domową Garlanda, w których siedzę w fotelu wieczorem i myślę sobie, jakie to jest wszystko bez sensu. Bezsens wojny to chyba jest oczywisty temat tego filmu.
To może powiedzmy jeszcze, kto jest główną bohaterką i kto nas prowadzi przez tę historię. Główną bohaterką jest fotoreporterka Lee, grana przez Kirsten Dunst, której imię nieprzypadkowo nawiązuje do słynnej fotoreporterki Lee Miller. Ta historia jest zresztą przywołana bezpośrednio w filmie i to jej okiem takim właśnie chłodnym, zdystansowanym, kogoś, kto już naprawdę wiele w życiu widział, obserwujemy tę historię, tak? Czyli jakby wchodzimy w jej buty i w zasadzie, no tak naprawdę nie wiemy, o co jest ten konflikt. Tak jak przywołałeś ten cytat, który jest trochę kwintesencją tego filmu. Znaczy, oni do nas strzelają, więc my też strzelamy.
My wiemy tylko tyle, że jest prezydent, który zlikwidował FBI, tak. Który rządzi bardzo twardą ręką Stanami Zjednoczonymi, który poniekąd doprowadził do bardzo silnej polaryzacji społecznej i oto Kalifornia i Teksas, co jest też bardzo wymowne, łączą siły jako ta opozycyjna frakcja, no i tworzą wojnę secesyjną numer dwa.
I jeszcze w dodatku mamy do czynienia z takim gatunkiem, który Amerykanie bardzo lubią, czyli z filmem drogi, ponieważ jakby...
No Wim Wenders też lubi.
Wim Wenders też lubi na wzór kina amerykańskiego. No i my wiemy z tego gatunku, który się narodził w latach 60., w latach 70., że to jest podróż przez Amerykę, ale tak naprawdę jest to podróż wewnątrz siebie. I w tym filmie też tak jest. To jest jakby podróż w głąb siebie.
I to jest jeszcze taka podróż międzypokoleniowa, bo faktycznie musimy przejechać linię frontu po to, żeby dotrzeć do Białego
trochę
Domu.
Trochę naokoło.
Mhm. Po to, żeby tak naprawdę, no to jest cel podróży czwórki dziennikarzy, po to, żeby zrobić ostatni być może w jego życiu wywiad z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, czyli to jest opowieść o chęci takiego reporterskiego uchwycenia rzeczywistości. No ale ta podróż to jest równocześnie podróż międzypokoleniowa i to też jest bardzo ważne. Z jednej strony doświadczona reporterka, o której mówiłaś, z drugiej strony młoda adeptka, której tak naprawdę nie powinno tam być. No i w końcu stary wyjadacz jeszcze.
Ja sobie tak przy okazji jakby tego filmu i jakby przygotowywania się do tego spotkania zerknęłam na biografię Lee Miller i wyobraź sobie, że odkryłam, że powstał film biograficzny o tej autorce pod tytułem Lee, który w tym roku wejdzie do kina i Lee Miller gra Kate Winslet. Fotoreporterka wojenna jako główna bohaterka filmu, to się chyba nie zdarza tak bardzo często, prawda? Tu jak mówisz, jest jeszcze taki pomysł przekazywania tej wiedzy, przekazywania doświadczenia, przekazywania jakiegoś takiego rzemiosła. Mamy mistrzynię i uczennicę. I co więcej, jest to chyba najlepsza z możliwych nauczycielek, ponieważ ona nie chce być tą nauczycielką. Jak gdyby odrzuca trochę tę swoją rolę, no ale tak się życie układa, że ją przyjmuje i jakby uczy tę młodą fotoreporterkę Jessie, chyba tak ma ta bohaterka.
Jessie w tej roli Kaylee Spinney. No i to jest, myślę, że bardzo wymowne i warto, żebyśmy się przy tym zatrzymali na samym początku, że te oczy, którymi my obserwujemy ten świat, to są oczy dziennikarzy. Mhm. I to także dla Garlanda miało bardzo duże znaczenie, żeby to właśnie byli dziennikarze, bo on mówi tak, że po pierwsze do zrobienia tego filmu zachęciła go obserwacja tej wielkiej polaryzacji społecznej, także w Stanach Zjednoczonych, która może mieć fatalne skutki, mówi Garland, ale także to, że pewnej dewaluacji uległa ta siła społeczna, która no właśnie znajdowała swoje miejsce w tej narracji dziennikarskiej. I on mówi tak, mówienie, że nienawidzisz dziennikarzy jest jak mówienie, że nienawidzisz lekarzy. Potrzebujecie lekarzy. Tak naprawdę to nie jest kwestia, czy lubisz, czy nie lubisz dziennikarzy. Potrzebujesz ich, ponieważ zapewniają kontrolę rządu i tym samym umożliwiają zachowanie równowagi społecznej. To jest takie podejście ideowca do opowiadania o wojnie trochę, nie?
Tak, tam w ogóle nie ma na przykład poruszonego tematu fake newsu, w ogóle on tego tematu w ogóle nie tyka, tak? Pokazuje tych dziennikarzy wojennych, no bo to są w tym momencie dziennikarze wojenni.
Jak nieustraszonych herosów.
Którzy z taką dużą świadomością wykonują ten zawód, to znaczy po prostu zdają sobie sprawę z tego, że mogą po prostu nie przeżyć tego swojego zadania, które sobie wyznaczyli, a z drugiej strony no mają w sobie taką potrzebę, żeby jednak dotrzeć do tego swojego celu. Więc mamy trochę taką właśnie opowieść kinodrogi, jechania przez apokaliptyczne Stany Zjednoczone i czy to jest prowincja, czy to jest duże miasto, no ta skala zniszczeń jest ogromna. Zresztą wiemy to doskonale od lat. Amerykanie uwielbiają niszczyć Amerykę w swoich filmach. No z jakiegoś powodu jest im ten obraz potrzebny do czegoś, więc tutaj jest im też obraz potrzebny do chyba zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, prawda? No może właśnie też nad tym etosem dziennikarskim, bo ten film na pewno takie pytania o ten etos stawia.
Ale równocześnie no pamiętajmy też o tym, że ktoś mógłby powiedzieć, ja się zastanawiam, jak ty na to patrzysz, że Civil War oprócz tych obrazów apokaliptycznych, o których mówisz, to jest także film przepełniony brutalnością i krwią. To jest opowieść o takiej wojnie, która cofa ludzkość do jakichś pierwotnych instynktów, do pierwotnej brutalności, do krwawej brutalności, która uderza nas tak bardzo mocno, kiedy oglądamy ten film. Nie wiem, jaki jest próg twojej wrażliwości, ale mnie się zdarzyło kilka razy przesłonić sobie twarz ręką, bo oglądałem to w kinie na bardzo dużym ekranie.
Nie, to to okrucieństwo było bardzo takie dojmujące, bardzo, bardzo realistyczne, ale miałam też poczucie, że ono jest jakoś uzasadnione w tym filmie, tak, że on jest jakby konsekwentny w tym obrazie świata, że to nie jest takie epatowanie przemocą dla epatowania przemocy, tylko że to coś jednak ma nam powiedzieć. No ten film trzyma w napięciu. Pierwsza scena jest jak u Hitchcocka, tak? Trzęsienie ziemi i potem tylko stopniowanie napięcia. Czyli jesteśmy od razu w środku sytuacji, która jest sytuacją konfliktową, gdzie giną ludzie, gdzie w zasadzie nasza bohaterka też jest narażana na niebezpieczeństwo, że w zasadzie o włos unika katastrofy. Że jakby od samego początku jesteśmy, no nie wiem, Dunkierka mi teraz przyszła do głowy, jako też taki film, który po takim króciutkim, cichym początku zaraz nas wciąga po prostu ten wir wojenny i jesteśmy cały czas w tym napięciu. I to też tak w tym filmie jest, że to napięcie się w zasadzie, ono się na chwilkę zatrzymuje, ale za chwilę znowu jest jakaś scena, znowu coś takiego się dzieje, że jesteśmy jakby cały czas w ten wir wojenny wciągnięci.
Ja w ogóle miałem takie wrażenie, że Garland, z jednej strony mówimy o tym, że to nie jest film, który nami manipuluje. To nie jest Spielberg, który w imię storytellingu jest w stanie tak nagiąć rzeczywistość, żeby wywołać naprawdę rzewne łzy, ale równocześnie ja miałem momentami takie poczucie, jakby on bardzo chciał wygenerować w nas niezwykle silne emocje i miałem takie poczucie, jakby emocje były w tym jego namyśle koncepcyjnym na początku, a dopiero potem przyszła historia i przyszedł sposób, w jaki on to chce opowiadać.
Czyli, że za dużo, tak? Że jakby, że trochę jakby tego widza przygwoździł do tego fotela, tak? W taki sposób?
Takie mam wrażenie. I do tego dołożył jeszcze takie sceny, które na przykład moim zdaniem nie zawsze znajdują pełne uzasadnienie, jak na przykład to głupie przechodzenie z samochodu do samochodu.
Tak, ale zobacz też, że jesteśmy w takiej sytuacji ludzi, którzy funkcjonują cały czas w stanie takiej podwyższonej adrenaliny. Ta scena z samochodem to jest sposób odreagowania ludzi, którzy funkcjonują w wysokim bardzo napięciu cały czas i ona jest ryzykowna, ale jest im potrzebna po to, żeby tak, kończy się jakby tą sceną taką niezwykłą, okrutną. Być może to by się nie zdarzyło, gdyby nie ten wygłup z samochodem. Natomiast no to przełożenie z samochodu do samochodu w pełnym pędzie, no rozumiem, że ta adrenalina tutaj po prostu się pojawia. Jeszcze sobie, bo ja bardzo rzadko naprawdę oglądam filmy wojenne, więc jakby też może dlatego ten film tak dobrze odebrałam. Dobrze w tym sensie, że jakoś nie miałam tutaj poczucia fałszu czy manipulacji. Ostatnim filmem wojennym, który widziałam, była Strefa ciszy Jonathana Glazera.
Mówisz o strefie interesów.
A ty co powiedziałam?
Strefa ciszy.
Przepraszam, to oczywiście mówię o strefie interesów. Tam jakby dopowiadamy sobie, jakby nasza wyobraźnia dopowiada sobie to, co było. Niezwykły pomysł tak na zrealizowanie filmu o okrucieństwie wojny bez pokazywania okrucieństwa wojny.
Może faktycznie jest coś w tym, co mówisz, zresztą ja tak sobie to tłumaczyłem też, tę scenę w samochodzie, bo to ten film nie sprowadza się do tej sceny, że być może to po prostu jest naprawdę dobry portret sytuacji ekstremalnej. Tak. To jest taka podręcznikowa sytuacja ekstremalna. My słuchamy o tym w szkole, słuchamy na wykładach o tym, że tak, jak człowiek znajduje się w sytuacji ekstremalnej, tak, to powstaje poezja wojenna, tak?
Tak.
Ale może faktycznie tutaj udało się uchwycić to, czym jest to ekstremum, z którym być może tutaj Garland stawia taki wykrzyknik i mówi, być może będzie się trzeba zmierzyć, a być może są ludzie, którzy z tym się mierzą, nie?
No zwróć uwagę, że każdy z tej czwórki bohaterów inaczej reaguje na tę sytuację, tak? Ktoś jest zdenerwowany, ktoś jest spokojny, ktoś w niej bierze udział, ktoś patrzy na nią z dystansu, ktoś się angażuje, ktoś się nie angażuje. Mamy różne postawy, tak? Jakby ta czwórka bohaterów, młoda dziewczyna, starszy mężczyzna, dwójka bohaterów, kobieta i mężczyzna w średnim wieku, inaczej jakby z innych powodów też jakby wyruszają w tę podróż, chociaż jakby cel jest ten sam i jak gdyby różnie reagują w tych sytuacjach. No mamy właśnie tego starszego reportera, dla którego no, rozumiemy, że to jest pewnie taki ostatni zryw w życiu, tak? Jakby ostatnia jego misja. Wyrusza w strefę wojny, w strefę konfliktu zbrojnego. Tymczasem okazuje się, że on tam pełni taką rolę bardzo ważną jakby dla tej ekipy i to co więcej, pełnią tę rolę bardzo ważną wiele razy, ponieważ to, co mówi, jakby ta jego obserwacja wynikająca z doświadczenia, z dystansu, no jest ważna dla tych bohaterów.
On robi to, czego oczekiwalibyśmy od Nestora rodu, tak, czy od Nestora jakiegoś zawodu.
Tak.
To znaczy on w 100% zaspokaja naszą tęsknotę za pewną mądrością, tak, i rozwagą wynikającą z wieku.
Znaczy oni w ogóle wszyscy są inteligentni, tak? Jakby bez względu na to, jak emocjonalnie reagują na tę sytuację, mamy do czynienia z czwórką inteligentnych osób. To też jest jakby może ciekawe, że jakby...
Nieustraszonych.
No nieustraszonych. Ja wiem, że tutaj dążysz w stronę tego bohaterstwa. Ono jest oczywiście... no oni są trochę bez skazy. To jakby tak
oni
jest.
Oni są absolutnie bez skazy.
Tak.
No jest tam dużo tego bohaterstwa,
tak,
i dość rzec, że to nie tylko kwestia tego, w jaki sposób oni pokazani są w trakcie podróży, ale to jest tak, że no ars moriendi na ekranie. Sztuka pięknego, tak, umierania. No jest tam trochę tego bohaterstwa i zastanawiam się, czy ono w tobie nie wzbudziło dystansu.
No teraz sobie pomyślałam, że w tym filmie mimo wszystko jest mało obrzydliwości. Mówię, że trochę zasłaniałeś oczy, ale myślę, że ten film mógł być bardziej obrzydliwy. Że mógłby być bardziej, że ta śmierć mogła być taka bardziej odpychająca. Faktycznie jest taka bardziej przeestetyzowana, tak? No jakby patrzymy z punktu widzenia kogoś, kto chce zrobić dobre zdjęcie, tak? A dobre zdjęcie to musi być takie zdjęcie, które przykuje wzrok czytelnika, widza, a nie takie, które spowoduje, że się od tej fotografii odwracamy, prawda? No nasza bohaterka jest też jak gdyby jakoś wypalona mimo wszystko w tym wszystkim, może nawet cyniczna. Ona mówi, że już tyle zrobiła zdjęć z różnych konfliktów, z różnych miejsc, które miały być taką przestrogą dla odbiorcy. pomocy i że to się w zasadzie nie udało. Może ona nawet ma trochę poczucie klęski. Co o tym myślisz, jakbyśmy w taki sposób na nią spojrzeli?
Ja nie wiem, czy łączyłbym ją z poczuciem klęski, ale wiem, że na pewno jeśli zastanawiałbym się nad tymi takimi wątpliwymi elementami, które być może trochę naruszają ten obraz właśnie tych herosów i heroin, które pojawiają się na ekranie i które my teraz wielbimy, jest taki element związany z pewnym rodzajem uzależnienia trochę od tego zawodu. Tam pada takie zdanie, nigdy tak bardzo się nie bałam i nigdy też tak bardzo nie czułam, że żyję. To jest trochę opowieść o tym, że ja obcując ze śmiercią i obcując z tym ekstremum, trochę udowadniam sobie, że jestem żywa i że żyję, ale nie tak zwyczajnie, tylko w ogóle pełnią życia, że potrzebuję tego wszystkiego, co mnie otacza, tego zła, tej mnie w tym złu, po to, żebym czuła, że jestem tak po prostu.
Wiesz, co mi teraz przyszło jeszcze do głowy? Przyszedł mi do głowy film Jana Komasy Miasto 44, który był taką opowieścią o wojnie, no ale właśnie opowiedzianą innym językiem.
Ale tam był kicz, tam było bardzo dużo kiczu, tutaj tego kiczu nie ma jednak.
Tak.
Nawet jak mówię o Ars Moriendi i uśmiecham się pod nosem, to w dalszym ciągu dzieje się w obrębie takiego języka filmowego, który do mnie przemawia i sprawia, że nie wychodzę zażenowany z sali kinowej, nie?
No tak, bo pomimo tego, że mamy do czynienia z taką antyutopią, no to jednak tym sposobem opowiadania jest realizm, tak? Jakby mimo wszystko jesteśmy jakby w tym kluczu realistycznym w tym filmie. Nawet jeśli mówisz tutaj o herosach, jakby, no takie spojrzenie przybrał sobie reżyser, takie jakby wybrał sposób patrzenia na tę rzeczywistość. Tam też ta główna bohaterka w którymś momencie mówi, że no właśnie ich zadaniem nie jest angażowanie się po którejś stronie konfliktu, tylko właśnie obserwowanie po to, żeby inni mogli zadawać pytania. Ja myślę, że to też jest jakby takie przesłanie dla widza, że my mamy właśnie jakby spojrzeć sobie na ten konflikt i odpowiedzieć sobie na pytanie, po co on w zasadzie jest. Bo ta przemoc jest tam trochę taką takim wirusem, jakby on jakby się rozprzestrzenia. Ja tam nie widzę żadnego punktu wyjścia z tej sytuacji.
Ale wiesz, to jest też opowieść o ideale tego właśnie języka dziennikarskiego i bardzo często z tym ideałem wiąże się właśnie ten pełen obiektywizm, tak? To znaczy, ja w tym momencie biorę rzeczywistość taką, jaką ona jest i po prostu referuję światu to, co zauważyłem, ale mam wrażenie, że to też nie jest tak, że ten temat jest rozwinięty w 100% konsekwentnie i nawet znajduję w tym pewien rodzaj uzasadnienia, dlatego że no, w dalszym ciągu my podpinamy się do tych rebeliantów, jeśli można tak nazwać, tych walczących po stronie Kalifornii i Teksasu. My poniekąd no, widzimy pewien rodzaj takiej rzeczywistej radości i ulgi, jak uda się wygrać jakąś akcję, a równocześnie ja z tym zestawiam takie niebezpieczeństwo, które wiąże się z kultem obiektywizmu. To znaczy w momencie, kiedy ja będę mówił, będę chciał być jako dziennikarz w 100% obiektywny, no to na równych prawach zaproszę do studia antyszczepionkowca i człowieka, który walczy z tym ruchem. A dobrze wiemy, że to się nie składa, że ten taki ideał, ten taki obiektywizm, który jest wyłącznie jakimś konstruktem formalnym, może być tak samo niebezpieczny, jak najsilniejsza propaganda, nie?
No tak, ten symetryzm się jakoś skompromitował. No jakby myślę, że jakby wyciągnięcie tutaj argumentu antyszczepionkowego jest jakby dobrym argumentem po prostu. No właśnie, to też jest taki zabieg chyba polegający trochę na tym, że to ma być takie kino do szerokiej publiczności, bo my w zasadzie nie wiemy, o co jest ten konflikt. Znaczy, możemy się oczywiście domyślać, ale tam w tych drobnych, różnych scenach, które oni jakby natykają po drodze, my nie wiemy w zasadzie, o co ta walka się toczy.
No tak, to w takim razie dochodzimy do momentu, w którym mówimy, Garland stwierdził, że on chce nakręcić przypowieść. Że on nakręci przypowieść o tym, że wojna jest zła.
Tak.
To jest bardzo istotne. No ale dobra, to w takim razie myślę, że trzeba powiedzieć, że obok tego, że to jest przypowieść o tym, że wojna jest zła, to jest też opowieść o tym, że refleksja nad tożsamością może być niebezpieczna. No i myślę, że musimy dotknąć Jessego Plemonsa, bo bez niego ten film by nie istniał.
Tak, scena z Jessem Plemonsem, prywatnie mężem Kirsten Dunst. Oni się jakby tutaj świetnie w tej scenie uzupełniają. To jest taka scena super okrutna. Ona przywołuje takie obrazy, które my właśnie znamy, tak? To są takie obrazy wojenne. Ta scena jest po prostu pełna przemocy, pełna napięcia. My nie wiemy, co się za chwilę wydarzy. Znaczy się rozumiemy, że ktoś za chwilę zginie, ale nie wiemy kto. I to też jest taka sytuacja dialogu z kimś, kto ma władzę, ponieważ ma w ręce akurat w tym momencie naładowaną broń. że no to jest taka rozmowa ze śmiercią, tak? To znaczy jest zadawane pytanie i od tego, jakiej udzielisz odpowiedzi, zależy, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz. A nie wiesz, jaka odpowiedź jest dobra.
To jest opowieść w związku z tym o chaosie. My tak naprawdę nie wiemy, co mamy myśleć. Czy ten film daje nam nadzieję, czy nie daje nadziei. On nam daje widokówkę. Widokówkę z egzekucji. Widokówkę z wojny. Widokówkę z tego wszystkiego, co jest straszne i okropne, a równocześnie przynosi swoistą radość i satysfakcję.
Ja jeszcze wrócę na moment do Lee Miller, tak, która jest tej patronką tej głównej bohaterki. Jak sobie przypomniałam jej życiorys, dawno o niej nie myślałam, jakoś przypomniałam sobie ten jej życiorys, kogoś, kto zaczynał od modelingu, tak, jakby zajmowania się sprawami modowymi, potem zajął się portretowaniem już jako fotografka wielkich tego świata, tak jakby robienia serii portretów, a potem tak się jej życie potoczyło, że była jedną z reporterek pierwszych w Dachau, która dokumentowała zagładę, dokumentowała zbrodnie, dokumentowała Holokaust. Jest też takie słynne jej zdjęcie, jak się kąpie w wannie Hitlera. Świetne, rewelacyjne. Zupełnie o nim zapomniałam. Dzisiaj sobie je przed tym spotkaniem przypomniałam. Pomyślałam sobie, cóż to jest za wspaniały życiorys, tak? Jakby taki pełen sprzeczności. Ona potem wpadła i w depresję, i w alkoholizm, ale z drugiej strony pytanie brzmi, czy mogło się to skończyć inaczej, jakby z takim właśnie bagażem, który ona ma.
Może właśnie to jakoś tak można byłoby spuentować, że ta brutalność wojny i ta krew, która tam się pojawia, to ona się pojawia po to, żeby... No Jezu, ale to będzie banalne, ale żeby zajrzeć sobie trochę w kondycję tego, jak my myślimy o świecie i swojej tożsamości narodowej po prostu.
Znaczy, ja myślę sobie, jeśli państwo się zastanawiacie jeszcze, czy iść na ten film, czy nie, że to jest film, który faktycznie skłania do refleksji. I myślę, że go można też odrzucić. My akurat tego nie zrobiliśmy, ale myślę, że to jest film, który też można z różnych powodów odrzucić, ale na pewno to nie jest taki film, który pozostawia obojętnym. Myślę, że to jest jakby film, który stawia też różnego rodzaju etyczne pytania, stawia różnego rodzaju pytania o lęk, właśnie o przyszłość, o to, no, jak dbać o siebie, może też powiem z takiej perspektywy. No wydaje mi się, że jest niezwykłym filmem wojennym. Tak może zakończę.
Skłania do refleksji i pozwala na to, żeby zajrzeć w głąb siebie, czyli szanowni państwo, do matury to się nada. Anna Taszycka, filmoznawczyni, była z nami w magazynie filmowym. Bardzo ci, Aniu, dziękuję za to
dziękuję
spotkanie.
Pięknie.
A my tutaj jeszcze zostajemy. Proszę nie uciekać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.